Nie wiem, od czego zacząć. Dzień dobry, witam Państwa, bo jestem troszkę zmęczony ostatnimi dniami od momentu, kiedy to pan Tusk uruchomił bandziorów, takich realnych bandziorów, że zaatakować kandydata w Nawrockiego. Jestem zmęczony tym, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu poprzedzającym to, co się wydarzyło w poniedziałek. Jestem zmęczony głupotą jednego z liderów tak zwanej umownej prawej strony. Jestem generalnie zmęczony, ale postaram się powiedzieć wam parę rzeczy, które w związku z tym pojawiły się w mojej głowie w ciągu ostatnich tygodni i tak łaziłem z tym i myślałem sobie, dobra, może wreszcie gdzieś to nagram. No i to jest ten moment. To jest środek tygodnia, może jak to puszcza, może to jest czwartek, a może to jest piątek, a być może jest to właśnie piątek przed Czyszczą Borszą. Nie wiem, w jaki sposób to uruchomię. Ale zacznę od początku, czyli od wyjazdu na Rumunię, do Rumunii, o którym wam wspominałem, że muszę go streścić. No więc Rumunia to jest ciekawa sytuacja. Tak w skrócie, pojechałem tam kilka dni wcześniej, niż odbyła się impreza wyborcza. Wynająłem sobie hotel, jak wiecie, moi czytelnicy, które wiedzą jakieś za psie pieniądze w centrum miasta. No i tam się zalokowałem. Fajny pokój się okazał, bardzo czysty, schludny. Właściciel, mega fajny koleś. Później się spotkaliśmy jeszcze w ostatnim dniu. Okazało się, że jest w ogóle narodowcem rumuńskim i przeszedł w związku z tym, żeby się pożegnać ze swoim przyjacielem, który był Marokańczykiem. Taka sytuacja typowa dla wielu innych miejsc, w których to ci ludzie najgorsi, którzy są ksenofobami i niechętni do innych kultur, w chwili, kiedy spotykają człowieka, który ma kulturę i jest po prostu przyjazny oraz inteligentny oraz odbiera na samych falach, nagle się okazuje, że nie mają z tym problemu. Czyli na normalnym świecie. Lewusy głównie spotykają jakichś ludzi, których przyciągają, czyli po prostu ludzi, którzy idą w łatwe zwarcie z nimi po prostu, bo jeżeli ktoś jest ofiarą z urodzenia, no to prowokuje do ataków, ale to pomijmy to sobie. Do Bukareszt zwiedziłem w ciągu tego pierwszego dnia, no nie wiem, jakoś tak szczególnie szeroko, ale całe centrum szedłem i tam jedna rzecz, nie było żadnych plakatów wyborczych. Ja się, po jakimś czasie to zauważyłem w ogóle, bo tam w Muzeum Narodowym byłem, wyszedłem z niego, tak chodziłem i wreszcie, kiedy spotkałem grupkę młodzieży, która zdawała ulotki, wtedy się zdawałem, że ej, to są pierwsze osoby, które napotkałem z jakimiś materiałami wyborczymi. Nigdzie nie było billboardów, plakatów, zero. Nie wiem, co polega, być może to było przecież wyborczo jeden dzień, w związku z tym zostało już skasowane, ale myślę, że mogą być też inne powody. No i zaczynamy, teraz przechodzimy do sedna sprawy, czyli do polityki rumuńskiej. Ci młodzi ludzie zostali szybko zastąpieni przez jakąś taką parkę elegancką, dobrze wykształconą, świetnie mówiącą po angielsku, w różnych innych językach. Ona się okazała Węgierką, demokratką węgierską, przepraszam, Rumunką. Czyli samolot jakiś leci, Szprygowski. Okazała się Rumunką z krwi i kości, przedstawiciel inteligencji miejscowej, demokratką. Facet okazał się Węgrem rumuńskim, w sensie w Rumunii mieszkającym. No i spytałem, kim jest ten kandydat. Oni rozdawali ulotki kontrkandydata pana Simon. No, po tym jak powiedziała, że oczywiście ich jest super, najfajniejszy, europejski i tak dalej, i tak dalej. No, usłyszałem od razu to, co w Polsce słyszymy często i okazało się, że pewne kalki są używane w całym tym europejskim grajdołku podejrzewa, bo w Niemczech też jak byłem podobne kalki i słyszałem, bo to jak się ogląda telewizję, relacje, to nie oddaje rzeczywistości, na to trzeba pojechać. No więc kalka była taka. Nie będę używał tych wyrazów, które oni używają, bo one są wychwytywane przez skrypty. Kobiety nie, w ogóle gardzi. Tak jak u nas, tak? Po prostu wiadomo, że konserwatyści gardzą kobietami. Generalnie w związku z tym oni są w związkach małżeńskich, a druga strona nie. Ale okej. Ksenofob oczywiście nie lubi waginosceptyków, to jest oczywiste. Chce Wielkiej Rumunii, to jest oczywiste, bo jest nacjonalistą, więc musi chcieć Wielkiej Rumunii. Te wszystkie epitety, które u nas były, są używane, u nich idzie też ta kalka, po prostu mają kalkę, pach, pff, koniec. Nie rozumiałem w ogóle z gościem. Tam jeszcze dorzucili, że chce wyrzucić z Rumunii Węgrów, mniejszość węgierską, oraz zlikwidować szkoły węgierskie, generalnie chce wojny z Węgrami. Na to się oburzył trochę ten mężczyzna, który stał obok i stwierdził, nie przesadzę, jestem w końcu Węgrem, wtedy się wiedziałem, że jest Węgrem. No po prostu stary Wielkiej Rumunii, ale czy coś za tym idzie, zaczęli nie znaleźć. Więc pytałem go o Orbana, czy nie ma problemu z Orbanem. Nie, Orban spoko. Orban, ja głosowałem Orbana, powiedział Węgier. Więc go, ale przecież węgierski prezydent, premier, cała władza chce wielkich Węgier. Nie, to taki dowcip, taka żartobliwa sytuacja. Nie bierz tego poważnie, będzie Węgier. I kiedy go dopytałem o pomnik Trianonu w centrum Budapesztu, zaraz przy Europarlamencie, jak nie byliście przy tym pomniku, a będziecie w parlamencie, około parlamentu w Budapeszcie, koniecznie go zobaczcie, bo to jest, ja tym kiedyś mówiłem w jakimś programie, taki długi korytarz, są wyryte różne nazwy miejscowości przez cały korytarz i tam są polskie miejscowości, słowackie, serbskie, chorwackie i także połowa Rumunii. I mówię tak, ale przecież to ten pomnik, co ja wam pokazuję, że chcecie wrócić tutaj z Wielkimi Węgrami, tutaj zarzucasz Rumunią Wielką Rumunię. No nie, nie, nie ma tematu. Dlaczego o tym mówię? Dzień później, jak pamiętacie, z poprzedniego pitu podejrzewam, a jak nie, to się cofnijcie, a jak nie się cofniecie, w sensie nie cofniecie się, to w tutaj wszystko wam opowiem. Spotkałem się z panem Simonem, kandydatem na prezydenta, na takim briefingu prasowym, to było takie małe pomieszczenie, duże jedzenia, pan Simon rozwalony na kanapie, leżał, w sensie na fotelu, żartował, dowcipkował w bluzie Red is Bad, to generalnie było bardzo sympatycznie i ten temat Węgrów został poruszony, w sensie on poruszył, że no takie rzeczy wydaje, bo mnie, ale to nieważne, jest kompletnie, że spytałem, jak pamiętacie z poprzedniego pitu, co zamierza z tym zrobić, bo jak na mój guz jest to niebezpieczne. No, nie, to jak skończą się wybory, to spotkam się wygrany, jak powiedział sam na tym spotkaniu, 90% wygrywa, w ogóle nie ma żadnej możliwości innej. Spotkam się z panem Orbanem, obgadamy, ściśniemy łapy i będzie po temacie. To jest pierwsza rzecz, która zaważyła na wyborach w Rumunii, jak się okazało, o czym za chwilę. Drugą rzeczą, która była podnoszona, to ta strona konserwatywna podnosiła kwestię cenzury, że pan przeciwnik Sejmona chce powiedzieć cenzurę, w sensie mowy nienawiści w Rumunii, ale w sumie się nie za bardzo ktoś się przejmował, ja tak tego grają sobie, to nikt to nie wierzy kompletnie, nie przejmuj się tym. Trzecia rzecz, to była kwestia tego, że pakt migracyjny wisiał mi nad głową i tu się już przejmowali, tak? Tu jednak mieli problem, że bo jak byłem w tym Bukareszcie, właśnie to przez 4 dni spotkałem dwóch kolorowych jeżdżących na skuterkach, jakiś z żarciem, dwóch. W całym centrum. Ponoć gdzieś indziej można spotkać więcej, ale w samym centrum było dwóch i chyba dwóch albo trzech, którzy byli w marynarkach, widać, że przyjechali z jakieś biznesy zrobić tam w Rumunii. Więc, ale ten problem migrantów u nich był dość istotny w tych rozmowach i mówili, że no tak, i podnosili to w debatach, że tutaj Rumunia jest zagrożona przez ekspansję islamu, jeśli tutaj my nie wygramy. Druga strona mówiła, nie, no przestańcie, nie będzie żadnego pakietu migracyjnego, przecież jesteśmy normalni, jesteśmy Europejczykami, dogadaliśmy się z Brukselą, kojarzycie tę argumentację, że nas to nie dotyczy, przecież my tutaj różne rzeczy nie robiliśmy, w związku z tym nas to nie dotyczy. To był tutaj kolejny temat. Było jeszcze parę innych pośrednich i mniej istotnych. Być może sobie przypomnę, jeśli przywoła pamięć je tutaj na naszą rozmowę, bo się okaże istotne rozmowy. To były te 4 tematy, tak? No jak wiecie, do następnego dnia Simon przegrał te wybory. Oczywiście mówił o tym, że został oszukany, że wygrał, że przegrał przez oszustwo wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że o godzinie 15 po południu, czyli na 6 godzin przed końcem wyborów, w kilku te wybory trwały w najlepsze, do sztabu, w którym wtedy siedziałem w parlamencie w rumuńskim, w Bukareszcie, dotarły pierwsze informacje o frekwencji. I się okazało, że tam, gdzie mieszkają Węgrzy, frekwencja jest kosmiczna. Czyli ten pomysł, żeby przestraszyć Węgrów rumuńskich nacjonalizmem, Simona i tych wszystkich prawicowców, zagrzał, zadziałał. I w finale się okazało, że między innymi dzięki tym Węgrom strona przeciwna ten konkurs wygrała. Druga rzecz była taka, która teraz zrzeszona u nas w Polsce, bo nagrywałem ten program na kilka dni przed wyborami, przed drugą turą polskich wyborów i rząd nasz, ten liberalno-europejski, grzeje w tej chwili od 2 dni kwestię głosowania ludzi za granicą. I okazało się, że ci ludzie w większości z zagranicy Rumunii zagłosowali przeciw Simonowi, przeciw konserwatystom i prawicy, w wyniku właśnie tego straszenia, wyłączeniem z Unii, zamknięciem granic, tych wszystkich elementów, które u nas są w tej chwili używane. Większość z nich przed wyborami nie było to pewne, ale frekwencja była tak ogromna, że większość z nich zagłosowała przeciw. Pani premier Mołdawii nawet zrobiła dodatkowy myk, który Simon wykazał, zresztą to było publicznie wiadomo, że tak się dzieje. zaosadziła Rumunów z Mołdawii z kolei, wynajęła im mieszkania, zameldowała ich i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mieszkali w Mołdawii, przyjechało to karami sponsorowanym przez rząd mołdawski i zagłosowało przeciw konkurencji konserwatywnej. No i poległ, po prostu poległ. No i wróciłem stamtąd. Tak w skrócie, bo to mówię, jak w skrócie powiedziałem, tu więcej się rzeczy nie wydarzyło. Zdarzyło się wiele rzeczy, ale takich, które po prostu można skondensować w sposób dla Was interesujący i mający znaczenie. Na tym kończymy. No i jak wiecie, to generalnie brałem udziału w pierwszej turze. Bo słuchajcie, nie biorę udziału w wyborach generalnie, tak? Po prostu nie, przez ostatnie lata nie, bo wszystko, co się działo dookoła, wskazywało, że po prostu niezależnie od naszego oboru będzie tylko źle albo gorzej, bo PiS Kaczyńskiego za swojej poprzedniej kadencji, tej drugiej poprzedniej kadencji, wykonał tyle ruchów proeuropejskich przy okazji, znaczy proeuropejskich, antypolskich tak naprawdę, proeuropejskich w sensie takim, że zgadzał się na wszystko, co dyktowała Bruksela. W związku z tym nie widziałem różnicy, czy będzie tutaj pan Tusk, czy pan Kaczyński, bo to wyglądało symetrycznie bardzo, tak? Te KPO, te kłótnie, to z Europarlamentem, z Unią, z Niemcami, ze wszystkimi. Przy okazji z tych kłótni nie wynikało, przy czego głosowali baty. Dobra, wnosiłem. Nie dam wybory, niech dostaną nauczkę. W sensie, że nie chcę w tym brać udziału, tak? Bo to nie ma sensu. Tusk jest jeszcze głupszy od nich, ale po prostu no, co za różnica, bo trzeba dać jakiś sobie intelektualnie, mentalnie odpoczynek, że po prostu nie biorę na karby kogoś, kto pcha mój kraj w przepaść. Przyjdzie drugi, nie przewidziałem tylko, że będzie pchał tak szybko. No i wiecie, co się wydarzyło. Przyszedł pan Tusk, to co robi jest karygodne, to jest absolutnie karygodne. Przyszły wybory, a pierwszy, że było tyle kandydatów i jeden lepszy od drugiego, że nie wziąłem udziału w tych wyborach, bo i tak nie miałem żadnego znaczenia dla nikogo tak naprawdę, że ja, Rafał Otoka Frąckiewicz, nie biorę udziału. Ja wam nie mówiłem, żeby nie chodzić na wybory. Nie mówiłem wam, żeby chodzić, nie mówiłem też, żeby nie chodzić, bo to był mój prywatny wybór, mój. Osobisty. Rafał Otoka Frąckiewicz nie idzie. Rób sobie co chcesz, jesteś wolnym człowiekiem. Oglądasz na program tego, że jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś wolną kobietą, wolnym mężczyzną, możesz robić co chcesz. Jakiś patafian z internetu, czyli ja, jakiś autorytet wielki z internetu, czyli też często słyszę, że ja, ku swojemu takiemu... nie chcę być dla nikogo autorytetem, bo każdy musi prowadzić swoje życie na własną rękę. W związku z tym, jeżeli pamiętacie poprzednią kampanię wyborczą i tą kampanię wyborczą, tą prezydencką, ja nikogo nie namawiałem do zostania w domu, ani do tego, że pójść na wybory. To był mój wybór i to ciągle jest mój wybór, to co z tym zrobię. No więc pierwszy etap tej kampanii olałem kompletnie i wróciłem i miałem zamiar... O, teraz się wygadałem. Miałem zamiar olać drugą turę także, bo stwierdziłem, że to nie ma najlepszego sensu. I wtedy zaczęły się pojawiać informacje z Rumunii, z której właśnie wróciłem. Okazało się, że błyskawicznie, ale po prostu w ciągu paru godzin po tych zakończonych wyborach, w których przegrał Simon, a wygrał człowiek z drugiej strony, ten liberał europejski, natychmiast rozpoczęto procedurę wprowadzania do prawa imigrantów, kwot imigracyjnych, tych, których nie miało być, tak? Tych, o których wtedy rządzący poprzedni, ciągle rządzący teraz, mówi, że nie, my tylko tak sobie dowcipkujemy. Natychmiast po wyborach trzeba to wprowadzać. Natychmiast. To, co mówi Trzaskowski, Tusk, nie będzie żadnych imigrantów, no tak patrzę, wow, czyli tak szybko to przyjdzie. No dobra, patrzymy, co będzie dalej. Kilka dni później z Rumunii dobiega następna informacja, że mowa niechęci, w ten sposób powiem, bo niektóre to jest minuta nagrania, mowa niechęci też wchodzi na pełny kurtyzaj natychmiast. W pierwszym tygodniu uruchomili w Rumunii ci Europejczycy, Europejczycy, tak? Nie mogę się wyrażać, chociaż ostatnio na Twitterze jechałem dość ostro, ale nie będę się wyrażał. Europejczycy, rumuńscy natychmiast wrzucili na agendę i zaczęli wprowadzać w życie pakt migracyjny i cenzurę. Od razu. I tak sobie siedzę i tak, kurde, no nieźle. I tak słucham tych naszych głupków, o cenzurze milczeli kompletnie, aż w końcu przed dzień kilku parlamentarzystów, nawet wystąpił pan Trzaskowski, powiedział wprost, że tak, cenzura, absolutnie tak, bo cenzura jest bardzo fajna dla Europejczyków. No dobra. Siedziałem sobie dalej spokojnie, w międzyczasie pojawiały się takie różne wybitki, przebitki, bo ja nie oglądam telewizji, wszystko mam w internecie, z różnych mediów, tych takich rządowych, prorządowych, bo głównie one jakimś cudem wyskakują mi na tych wszystkich moich emiterach. I tam to jest następny element układanki, który doprowadził mnie do sytuacji, w której teraz jestem, która jest bardzo moim zdaniem fajna i pozytywna, bo otworzyła mi mózg na całkiem nowe możliwości, tak? autorytety, dziennikarki głównie, ale też dziennikarze, eksperci, profesorowie, docenci, habilitowani, przełożeni przez wszystkie możliwe swoje podwładne, oni zaczęli używać znowu, bo tego długo tego nie słyszałem, tak? Ale pamiętam ten język z lat 90., z lat 10., z lat ostatnich. 15 roku to się skończyło. Znaczy, oni dalej z tym jechali, ale po prostu przestało to działać. Że ta hołota, tam plebs, Polska i dziadostko, prowincja, niewykształceni, którzy żyją w socjalu, naszym kosztem, oni zagłosowali tak, że ten Braun ma taki wynik, ten Mencen ma wynik i ten Nawrocki ma taki kurwa, że bzle, i żygali na mnie. No bo ja wiem, że oni żygają na mnie, bo ja nie jestem ich kumplem, tak? Nie jestem po stronie establishmentu, nie jestem po stronie niczyjej tak naprawdę, dobrze wiecie, ale tamta strona od zawsze im brzydziła się takim obrzydliwym podejściem do człowieka. Takiego zwykłego człowieka pracy jak ja, tak? Bo oni się na nim brzydzą, po prostu żygają, wymietują na nasz widok, jakie to obrzydliwe, to dziadostwo, to kołtuneria, ci zacofańcy. Wiecie, nie to, żeby to jakoś rusza strasznie, nie? Po prostu mnie ci ludzie strasznie brzydzą, jak na nich patrzę, jak tak mówią, bo oni wszyscy żyją z naszych pieniędzy, tak? Ci wszyscy eksperci, dziennikarze, profesorowie i inni tacy, po prostu gdyby zabrać im granty z różnego rodzaju NGO-sów oraz z uczelni, które po prostu nie produkują niczego, po prostu bullshitu, bo są w ostatnich gdzieś ławkach w ogóle światowego wyścigu naukowego, to oni przecież bez tych grantów, płaconych za frajer, po prostu by zdechli po tygodniu. Po tygodniu po prostu by się przewrócili na usy i umarli, bo o niczego nie potrafią, tak? Tymczasem my, normalni ludzie pracy, do czego przejdę, dlatego jestem lewicowym publicystą, bo jestem człowiekiem cholernej pracy. Przez całe życie ciężko pracowałem, żeby być tak, które teraz siedzieć sobie w ogrodzie i kurde, po prostu móc normalnie żyć. To nie się wzięło znikąd. Ciężka robota każdego z was, na różne sposoby, tak? Przez ostatnie 30 lat, 20, nie wiem, jak jesteście starzy na drugiej stronie, ale my zapierdzielamy, płacimy podatki, żeby takie syny sobie mogły łazić do różnych mediów i mówić o nas jak najgorsze rzeczy, tak? Bo gdybyśmy już przestali płacić im podatki, ale nie możemy, policja skarbowa, policja, brat, wojsko, bo zbombardowali by nam domy, zamknęli, gdybyśmy nie płacili podatków. Oni żyją z naszych podatków i nami gardzą. O, shit, pomyślałem sobie, no dobra, zaczęli się składać wszystko w taką całość, te rumuńskie przemiany, czyli cenzura oraz przybysze. Za chwilę jeszcze Zielony Ład ogłosili, że to zapewne parze wiedzie, ci ludzie. Ale tak sobie myślałem, kurde, dobra, pomyślę w najbliższych dniach, tak niech mi dadzą jeszcze trochę czasu, tych wyborów stało trochę czasu, ja nie mam czasu, ja chcę odpocząć, sobie chcę normalnie żyć, nie chcę patrzeć na cały G. No i przyszedł czas poniedziałku, kiedy nagle sobie siedzę wieczorem spokojnie. Wielu z was, którzy obserwują mnie na Twitterze, wiedziało co i widzi teraz i pamięta co się wydarzyło, kiedy nagle eksplodowałem kompletnie. Wbrew temu co wiele osób pisało, nie, to było całkowicie na trzeźwo, nie było żadnych trunków, drinków, niczego. Po prostu siedzę, leci ten Tusk, w sensie migawki poszczególne pojawiają i nagle we mnie coś eksplodowało. Bo ten gość, ten dalony oszust, i złodziej, bandyta, który należy do tej kasty ludzi, którzy przez ostatnie 30 lat na wszystkich się dorabiali. Nie robili nic, nie dołożyli palca do tego, żebyśmy my się wzbogacili, bo nam mieli nas głęboko w dupie. Nie przejmowali się krajem, wyprzedając go na prawo i lewo za psi uj. Ci ludzie nagle używają jakiegoś bandziora z Gdańska, żeby zaatakować kandydata na prezydenta, który jest pan Nawrocki. Prosty chłop. Tak, w założeniu o nim powiedzmy, to jest prosty chłop. Nawrocki jest takim prostym chłopem jak ja. Chłopem, który rodził się trochę wcześniej, ja się urodziłem wcześniej, on się trochę urodził później, ale całe lata 90., kiedy te syny, Trzaskowski z Geremkiem, Tusk, Kaczyński, tak, bo to nie ma żadnej różnicy. Ta cała polityczna hołota świetnie sobie funkcjonowała. Z budżetu państwa, z pieniędzy na partie, z dotacji zagranicznych, z kumpli za granicą, jeździła sobie po świecie, zarabiała pieniądze, paśli się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A taki Nawrocki, tak jak ja w tamtych latach, tylko był trochę młodszy ode mnie, powiedziałem, 90 lata, powiem o 90 latach. Upada komuna. Ja całkiem dobrze zarabiam, bo wtedy zarabiałem na handlu grami komputerowymi. Jak ktoś pamięta czasy, wie, na czym to polegało. Nie było niczego, w związku z tym ściągałem w jakikolwiek możliwy sposób programy z zagranicy, z zachodu, ze Stanu, od znajomych, skądkolwiek i handlowałem nimi w Polsce, to było legalne, bo można było pirackimi, nielegalnymi na świecie kopiami nas handlować. I zarabiałem dobre pieniądze. Przed 93 rok, zdaje się, to był ten rok, pojawiły się nowe prawa, które zabraniały w handlu nielegalnym oprogramowaniem, wtedy już nielegalnym, no i skończył się biznes. Ale tak sobie stwierdziłem po kilku latach prosperity. Ja wtedy kończyłem liceum, to na przełomie liceum i pierwszego roku studiów. Myślałem, no dobra, no po prostu wysypało się jedno, zrobię coś innego, tak? No i wtedy nagle się okazało, że nie mogę. Po prostu nie mogę, bo gdzie się nie ruszę, to są ludzie starego establishmentu, starej władzy i solidaruchy. KPN, Solidarność, to cała opozycja nagle zblatowała się ze starą władzą. I oni trzymali wszystkie możliwe rzeczy, na których można było zarabiać. Tacy ludzie jak ja mogli sobie, nie wiem, pójść rozdawać ulotki, postać na ulicy, nagabywać, być bramkarzami właśnie w knajpach, być barmanami, zresztą barmanem przez jakiś czas byłem w Łodzi w jednej z knajp, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tacy ludzie jak ja, niezwiązani z establishmentem, nie mający rodziców, tak jak pan Trzaskowski i cała ta reszta hołoty, tej takiej pseudointelektualnej, teraz poza tym, że ma rodziców, są osadzeni w środowisku, to od nich niczego nie wymaga, nie mają nic do zaoferowania, żyją jak pączki w maśle do dzisiaj. Zarówno Kaczyński, Trzaskowski, Tuzk, jak cała ta hołota, jak cały ten cholerny establishment, który ciągle rządzi Polską. No i tak, roboty nie ma. Znajduję ogłoszenie. Ja nie wpadłem na to, że mogę wejść do Warszawy. Myślałem, że po prostu, znaczy wszyscy w tym czasie z Łodzi wyjechali do Warszawy, tak? Nagle Łódź opustoszała. Ja tutaj z Warszawy jechałem po 99 roku, bo zanim się skapowałem, że te Łodzi nic nie zrobię, to minęło parę lat. Ja w tym czasie sobie dobrze imprezowałem, bo to było niedrogie, to był dobry wypełniacz czasu. W poszukiwaniu pracy można było pójść do knajpy, znajomego, do kogoś na jointa, to robić rzeczy takie po prostu, byłem młodym chłopakiem, tak? Znajduję jakieś ogłoszenie, taki przykład ogłoszenia z prasy. Norwegiczno-amerykańska firma poszukuje pracowników z doświadczeniem. Ja tak sobie myślę, amerykańska, ja jestem doświadczony, bo już wtedy już miałem od 10 lat komputer, w sieci się nie posługiwałem. No pewnie coś dla mnie, może coś dla mnie. Mówię, o co chodzi. Pojawiam się, a tam siedzą jakieś dwa kalarepiary, jedna kalarepa i koleś kalarepiarz. I się okazuje, że oni w ten sposób, już wtedy było trochę chyba ciężej dla nich, oni chcieli, żeby został ich akwizytorem, a handlował jakimś gównem kompletnym, którym po prostu nikomu nie polecił, bo to jest zbrodnia przeciw rozumowi wciskać ludziom rzeczy, które nie są warte swoich pieniędzy. Jeszcze były MWE, to był taki okres, kiedy wszyscy rozrabiali, jak tylko mogli, po prostu, ale gdzie tylko był pieniądz, co się rzucaliśmy. Tu można było zrobić parę złotych, przez jakiś czas byłem grafikiem komputerowym, robiłem plakaty do kin w Łodzi, przez jakiś czas pracowałem w jakiejś firmie, która robiła neony, po prostu co chwilę czegoś się łapałem, żeby zrobić grube pieniądze. Tym barmanem byłem, na Wrocławiu był bramkarzem, później, ale to jest ten sam okres, bo ten okres się skończy dopiero z początkiem XXI wieku. No i nagle się dowiaduję, że taki ludzie jak Nawrocki, czyli normalny chłop, inteligentny, tak jak ja, jakich było cała masa w Polsce, którzy nie mieli szans się dobić nigdzie, bo wszystkie dobre roboty były pozabierane przez ludzi establishmentu, bo tak było w latach 90. Jeżeli nie miałeś kogoś znajomego, to się nigdzie nie dostałeś do roboty. To były lata 90. Początek lat 2000 też tak wyglądał. Przecież to, że ja przyjechałem do Warszawy i zacząłem pracę dziennikarską, wynikało z tego, że czystym fartem moja znajoma została zatrudniona przez Hilka Wronę w redakcji jakiegoś kulturalnego portalu. Tego internecie nikt nie wiedział w ogóle nic, to był portal kulturalny. Zgadnijcie, dlaczego to był duży portal, którym dobrze płacono, mimo że nikt internetu nie używał. Tak, zagadka dla was. Dla mnie dość oczywiste się okazało po jakimś czasie, ale się okazało, że Hilek Wrona się dowiedział, że jest taki koleś w Warszawie, przyjechał, o którym on słyszał, że on ma największy w Polsce poradnik odnosy marihuany w internecie. Więc w związku z tym mnie zawezwał na spotkanie, się strasznie od razu polubił, jak to Hilek, i zatrudnił mnie do pracy, tak? Znajomości, rozumiecie? Jak to zobaczył, jakaś dymina znajomość, bo to dzisiaj jak ktoś ma, nie wiem, poradnik holosy w internecie, no wszyscy mają, tak? Wtedy ja miałem jedyny w Polsce w ogóle, to jest inna sprawa. Ale przez znajomości, przez moją znajomą dostałem się do jakiejś tam redakcji. I tak zacząłem moją karierę dziennikarską w Warszawie. Wcześniej jakieś drobne rzeczy robiłem w Łodzi, jeszcze zdalnie i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby dostać się tutaj, do środka, do jądra ciemności, a czy do jądra z dobrotliwości tak naprawdę, bo ja w 2000 roku zarabiałem 3000 złotych. Jak się okazuje po latach, to były ogromne pieniądze wtedy, tak? I później po prostu było mniej lub więcej, ale generalnie po prostu tego nie schodziłem. Bez znajomości pracy nie było. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo Nawrocki jest takim samym przykładem jak ja. Inteligentny chłopak, jak wiecie, doktor. Ja się nie robiłem nigdy doktora, bo nie zależało na tym, żeby mieć jakieś tytuły doktorskie, ale tak. Inteligentny chłopak, który skończył jako doktor, który nie miał żadnych szans, bo nie był ze establishmentu. Robił co tylko mógł, żeby dożyć do pierwszego albo do 25. Wiele razy się zdarzało, że od pół miesiąca też nie miałem nic do jedzenia. Bo to jestem tym boomerem, który po prostu wow, załapał się na ogromny sukces transformacji i po prostu żył jak podrzech maśle, ale tak nie było. I to jest Stan Nawrocki, który jest inteligentnym gościem z blokowiska, bez żadnych szans, nie ma znajomości, pochodzi z jakiejś robotniczej pewnie rodziny, nie wiem, podejrzewam, tak wygląda, że to jest pierwsze pokolenie w butach, które cokolwiek osiągnęło w życiu. Jego rodzice pewnie byli ubocy, tak jak moi. Mój ojciec był robotnikiem, matka inteligentką, taka robotniczo-chłopska rodzina u mnie była. I ten gość też inteligentny, z możliwościami intelektualnymi, który mógłby zrobić wiele rzeczy, ale nie może, bo nigdzie nie dostanie pracy. W związku z tym zatrudnia się w dyskotekach, zatrudnia się jako bramkarz, przy okazji jest łobuzem. Nie, no łobuzem, ja się nie stukam nigdy na ustawkach, bo jestem za słaby w taglowski, ale on po prostu się stukał, tak, bo chodzi na siłownię, tak? Normalny kurwa gość z tamtych czasów. Wtedy po prostu większość facetów w moim wieku była wysportowana, jeżeli nie ćpała tak jak ja, robiła wszystko, żeby przeżyć na różne sposoby. I to jest ten Nawrocki, który przeszedł całą... To był taki szlak bojowy od zera do szefa IPN-a, teraz do kandydata na prezydenta. I na czym to, dlaczego mnie tak to wszystko po prostu brzydzi, tak? Bo takie syny jak Tusk, jak Trzaskowski, Gremki, to wszystko, ta sama hołota, która do dziś rządzi krajem, w chwili, kiedy my, normalni ludzie z proletariatu, zażynaliśmy się, żeby zdobyć parę złotych, żeby przeżyć do kolejnego dnia, nie do miesiąca, tylko do kolejnego dnia. Oni, kiedy Nawrocki ochraniał te kluby, oni siedzieli w środku i oni robili deale, te skurwysyn, z mafiozami, z bandytami, z hochsztaplerami, z pseudobiznesmenami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, z pierdoloną mafią przez całe lata 90. I nigdy nie pierdoli mi taki kurwa Trzaskowski, że on 30 lat temu to on walczył o demokrację i robił wszystko, że w Polsce było lepiej, życie, żeby była demokracja i Europa. Tak, on to pewnie robił, tak? Tylko że nie miał pogardzi i do dzisiaj mu to zostało. Zobaczcie jego pysk. I na pysk większości tych polityków, łącznie z Kaczyńskim, na pyski tych ludzi, jak oni nami gardzą, zwykłymi ludźmi, jak oni gardzą, dlatego że oni wtedy siedzieli przy stołach, robili deale, na których zarabiali miliony złotych, już nowych złotych, nie starych, nie trzeba było zapaczkę, dopiero zapłacić parę milionów złotych, tylko z nowych złotych, z mafiozami, i oni nagle robią problem, że koleś kurwa stał na bramce w chwili, kiedy oni te deale robili, bo nie miał na żarcie po prostu. Bo co, bo Nawrocki się stał na bramce, bo taki miał pomysł na życie? Nie, innego pomysłu nie mógł mieć po prostu. On ochraniał ich dziadowskie interesy. I oni nagle postawili tego człowieka, który mimo tego, że zepchnęli miliony Polaków gdzieś poza kurwa w ogóle jakiś margines społeczny, bo tak miliony Polaków żyły, jestem z Łodzi, tam nagle setki tysięcy ludzi trafiło na bruk. Moja matka, sąsiadka, inne osoby wokół po prostu było totalne bezrobocie. Jak przyjechałem do Warszawy, było 20% bezrobocia w Warszawie. U nas było nie wiem ile, pewnie dwa razy tyle, bo jak więcej. I ci ludzie, którzy kosztem nas, proletariatu, żyli i żyją jak pączki w maśle, nagle robią scenę z powodu tego, że jakaś hołota nieautoryzowana spoza ich kręgu kulturowego ma szansę zostać, w ogóle wy nie to, że szansa, nie ma szans, on sobie wymyślił, że będzie prezydentem, jest jak szmaciarz, i robią wszystko, żeby tak się stało, żeby nie został prezydentem. No i to jest taka historia, którą po prostu chciałem wam przekazać potomnym, bo Trzaskowski już dzisiaj powiedział, że wprowadzi cenzurę, tak? Wiadomo z oświadczeń rumuńskich, że emigranci pojadą po całości. Zielony Ład pojedzie po całości. I tak myślę, na koniec reasumując dzisiejsze nasze spotkanie. Dlaczego tak się zakurwiłem w poniedziałek? Bo ja w poniedziałek, jak ten Tusk wyszedł, przypomniałem, jakie to są gnidy, jakie to są szmaty, jakie to są skurwysyny, które zrobią, które gardzą nami po prostu, nami, proletariatem, gardzą. I to, że my nie będziemy mieli na rachunki, na prąd, stracimy domy, mieszkania, wszystko, czego zrobiliśmy, mają to w piździe głęboko, bo to przecież my jesteśmy no, śmieciami kompletnymi. A dlaczego tak się stanie? To posłuchajcie teraz, bo jest końcówka tego programu, bo tak się jakoś skondensowałem w krótkim czasie, w niesamowity sposób. Bo zacznijmy od mowy nienawiści. Tak jak ten Trzaskowski powiedział o Trybunie Nienawiści, tam Mentzen go nieporadnie starał się dopytywać, bo w ogóle to kim się okazał Mentzen, to w ogóle zostawmy na inne tam w ogóle sytuacji, bo się za mnie kłócą, poobrażają, że mam tak głęboko w dupie, że tam nie porażacie, bo jak jesteście głupi, to po prostu umrzyjcie. Może to wydnę? Mowa nienawiści w moim przypadku, spojrzałem na siebie. Co ona oznacza? Że mnie można pozbawić dochodów. Nie to, że mi kanał na tubce zamknął, na przykład, tak? Miałem ostatni przykład z krasnalem ogrodowym, który wytoczył mi proces. Ja na ten proces dałem tyle pieniędzy, że się mało nie przewróciłem, tak? Jeżeli taki proces ktoś mi wytoczy, nie wiem, 10, 15, 20, to po prostu zdechnę. Żadne pieniądze nie będę był w stanie po prostu poświęcić na to, żeby się ochronić, zabezpieczyć, tylko te łysyny mnie zniszczą, tak? No. Dobra, to w takim razie dajmy tego, że mowa nienawiści mogą włączyć techniczny, na przykład mi kanał na internecie, ten, którym się komunikujemy. No to bez tych różnych procesów zamykają kanał, zamykają jeden, drugi, wszystkie sociale mi zamykają, bo nie mam prawa, bo jestem nienawistnikiem, w ich przekonaniu oczywiście, i tracę źródła zarobkowania. Przychodzi Zielony Ład i Niebieski Ład, bo Niebieski też już chodzi. O czym mówiłem na Twitterze od 2 lat, przynajmniej nie od roku, i wiele osób się śmiało. Przychodzi zielono-niebieski ład, podnoszą rachunki tak, że ja nie mając pieniędzy na życie, dostaję jeszcze rachunki takie, żeby na nic na dom mnie nie stać. W związku z tym ten dom tracę. Już te dodanie tego, że w którejś pojawiają się wszędzie kolorowi, którzy po prostu oczywiście ten dom z chęcią przejmą, ale to już po prostu będzie poza moją jurysdykcją, bo to będzie mój dom i tak dalej, ale jadę do miasta, żeby jakiś pieniądz zarobić, bo mieście jest łatwiej zarabiać i tam się stykam z hałastą migrantów, którzy, jeżeli nawet pracują, to za psi uj, w związku z tym, no, ja sobie nie dam rady, bo nie mam 50 ziomków z Etiopii, którzy spółkują ze sobą finansowo, jakoś się zabezpieczają. Jestem sam. Mam rodzinę, ale jestem sam. Moi rodzice pomierali, dziadkowie pomierali, nie mam znajomych biznesmenów i tak dalej, wbrew temu, co wielu synów o mnie wypisuje w internecie, nagle po prostu kończę się. Pyk, nie mam, nie. I tak sobie ktoś pewnie pomyśli, ale to ale ja nie jestem youtuberem, mam to w dupie. Tak? No to posłuchaj, mój drogi. Jeżeli masz jakikolwiek biznes, knajpę, nie wiem, kino, masz jakąkolwiek firmę w Polsce, nie musisz być tak zwanym prawakiem, żeby to stracić. Możesz być nawet lewakiem, żeby to stracić, a lewacy wiedzą, o czym teraz powiem. Możesz być liberałem, żeby to stracić, bo jeżeli masz jakiś fajny biznesik, to wystarczy, że ci wyślą kogokolwiek. Jakąś dziunię, jakiegoś typa, który będzie chciał się zatrudnić, ty powiesz, że nie, bo nie masz miejsc, nie pasuje. On wtedy powie tak, o, wysoki sądzie, ten człowiek nie chciał przyjąć do pracy z powodów ideologicznych. Jeszcze dodadzą, co nie będzie prawdą, ale udowodni to sądzie, nazwał mnie waginosceptykiem, nie spodobał się mu mój ubiór, mówił źle o na przykład jakichś obostrzeniach rządowych, które ja szanuję, on ich nie szanuje. Jesteś w dupie. Nie wyjdziesz z sądów. Stracisz pracę, stracisz biznes, stracisz wszystko. Ktoś ci go przejmie oczywiście, kto go nasłał, takiego syna, ale po prostu nawet nie trzeba nazywać, bo te postacie, które widzicie w telewizji, te całe strajki jakieś drogowe, planeta płonie i tak dalej, przecież to są imbecyle skończenie, to się obrażają o byle co. Więc mogą się obrazić byle co. I wylecicie ze swoich posadek, które sami stworzyliście, stracicie wszystko, co zrobiliście w życiu i razem ze mną będziecie w miastach szukać chleba, tak? To jest taka sytuacja. Do tego dochodzą rachunki za prąd, to jeżeli zostanie przegłosowany prezydent, który najpierw mówi o mowie nienawiści, mówi tak, nie, tak, ten zrób, nie, to Zielony Ład się skończył, on się kurwa nie skończył. Bo gdyby się skończył, to już dzisiaj by wam rachunki spadło 60%, bo tyle te syny z Brukseli i z polskiego rządu kradną w naszych rachunkach za prąd dla wielkiej Unii. No, to macie 2 punkty programu. Ciapaci to jest tylko zagrożenie w postaci takiej, że nie zdobędziecie żadnej pracy, nawet najsłabszej. Tak to widzę. No więc jeżeli jesteś człowiekiem, który gardzi pospólstwem, proletariatem, albo masz jakiegoś lepszego i myślisz, że to cię nie dotyczy, o czym mówiłem, bo ty jesteś kimś Iber, tak Trzaskowski, tak Kaczyński, tak Tusk, tak cała ta hołota polityczna, ten cały nasz mainstream, ci dziennikarze, dziennikarki, eksperci, jeżeli masz tej grupy, oddaj głos na tego Rafałka z Warszawy, oddaj, po prostu oddaj, bo to jest twój człowiek. Zapewne nie wiem, na jakim jesteś etapie jego przewodu pogarwego, bo może jesteś wysoko, w związku z tym dotknie się na samym końcu to, co mówię, że jesteś na końcu, jak wspomniałem, zwykła konkurencja albo ktokolwiek, kto będzie chciał się zabrać firmę, zapierdolić jednym sposobem na amen, o którym przed chwilą mówiłem. No, a jeżeli jesteś proletariatem, który żyje z pracy własnych rąk, nie bierze dotacji, bo ja wiem, że razemki mogą sobie pierdolić o tym, że nie poprą Trzaskowskiego, bo on ich uraził. Te syny pójdą go poprzeć, bo żyją z dotacji. Nie zarabiają z siebie pieniędzy. Żyją z NGO-sów, z pieniędzy za granicę. Na tym polega różnica z nami, że my, normalni ludzie, nie mamy pieniędzy, które nam Unia zapłaci. Nie, oni mają. Nie mam pieniędzy z rządu, który nam zapłaci. Niezależnie, jaki to jest rząd, bo zapisu też na przykład wiele ludzi było na czarnych listach, bo nawet byli prawicowi, konserwatywni. Nie, nie, on jest za mało prawicowy, za mało konserwatywny, więc po prostu skreślamy go z taki list. A Gliński w tym czasie płaci różnym NGO-som lewicowym krytyce politycznej, która i bez polskich pieniędzy zarabia ciężkie miliony dolarów za granicę. Tak to wygląda, moi drodzy. Po prostu ten system tak wygląda. I teraz tak, pojawia się ten Nawrocki. Dlaczego wracam do niego? Bo to nie jest tak, że to jest agitka za Nawrockim. To jest agitka za nami wszystkimi, którzy są normalnie funkcjonującymi, uczciwymi ludźmi. Bo ten Nawrocki, ja dwa tygodnie napomniałem materiał o nim, tak się stawiałem, co to się pierdala tak naprawdę. Co tu się dzieje? Dlaczego z tą kamerką tak źle poszło? Ale teraz już mamy taki szerszy obraz, bo dzisiaj Nawrocki zbluzgał Kurskiego, który powiedział, o, to ja wracam, bo Nawrocki wygrywa. Dostał kopa w D od Nawrockiego. Wiem o coraz większych konfliktach między Kaczyńskim a Nawrockim, między ludźmi Kaczyńskiego i Nawrockiego. I ten chłopak z frontu, którego Kaczyński namaścił, nieopatrznie moim zdaniem całkiem na prezydenta, ma ogromne szanse stać się człowiekiem, który w jakikolwiek sposób zabezpieczy naszą przyszłość, najbliższe kilka lat przynajmniej, tak? Bo on, w przeciwieństwie do Trzaskowskiego, Mencena, tak, do Mencena też, Kaczyńskiego, to nie jest chłopak o tradycjach inteligenckich, rodzinnych, wielopokoleniowych, czym się cała ta trójka, którą wspomniałem. Nie, to jest taki chłopak z frontu jak my. Porównać go można tylko do Tuska, który też pochodzi z hołoty i jest hołotą. Do dzisiaj jest gangsterem. Dlatego ja świetnie rozumiem temat gangsterki, bo jest po prostu jebany gangsterem, gangusem. Wcześniej był gangusem takim kibolskim, co zarzuca czy na Rosjemu, a teraz jest gangusem politycznym. Więc powiem tak. Nawet jeśli okaże się, że się mylę, to i tak mamy przynajmniej 2 lata na to, żeby jakaś konkurencja polityczna w czasie, kiedy Nawrocki będzie pilnował żyrandola i ustaw narzucany przez Platformę, nie przepuści cenzury, nie przepuści wyższych rachunków, nie przepuści ludzi z zagranicy, mówiąc oględnie, będzie blokował wszystko to, co zniszczyć ma już kompletnie na rzecz establishmentu, który będzie zajebiście sobie dalej żył, to ja jestem skłonny w to pójść, żeby przez 2 lata poobserwować gościa. Jeżeli spierdoli robotę, to i tak na pewno później niż ten przygłup Rafałek z Warszawy-Krakowa, bo nie wiem skąd w końcu jest. Dlatego też postanowiłem pójść na te wybory i wesprzeć tego Nawrockiego i dzisiaj po raz pierwszy w historii programu, bo nigdy nie robiłem, namawiam was serdecznie, jeżeli jesteście ludźmi, którzy są z prawa, z lewa, ale są uczciwi. Ja wiem, że większość moich widzów, oprócz tych, którzy oglądają to dla beki oraz zezowaty, gruby prosiak siedzi i coś pierdoli. Jeżeli jesteście normalnymi ludźmi, którzy oglądają ten program, bo myślą podobnie do mnie, idźcie na wybory i zagłosujcie tego Nawrockiego, bo to jest nasza jedyna szansa. Jeśli wygra ten establishment intelektualno-inteligencko-pierdziawkowy, oni nas zapierdolą. Po prostu, kurwa, umrzemy. A ten gangus, jak go określają, tak jak nas wszystkich określają, ciemnogród, prostacy, hołota, wymiotując naraz, oni nie gardzą Nawrockim, oni gardzą wszystkimi ludźmi, którzy nie załapali się z nimi, bo nie chcieli w większości przypadku, na ogromne pieniądze, które są wyciśnięte z Polski w ciągu ostatnich 30 lat przez sprzedaż fabryk, z usuwaniem pracowników, te śmiecie to my, te śmiecie, które wyrzucali z pracy to my. I jeżeli pozwolimy na zamknięcie tego systemu, jesteśmy na nich śmieciami. Nie będą patrzyli, że pani traci dom, pan traci mieszkanie, ty tracisz pracę, firmę, samochód, cokolwiek, bo jesteś dla nich zwykłym śmieciem. Więc pokażmy im, jakimi śmieciami oni są i zróbmy wszystko, żeby ten syn z Krakowa, Warszawy nie dostał pełni władzy razem z gangusem z Trójmiasta, który nazywa się Tusk. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu serdecznie. Myślę, że wszystkie tematy poruszyłem. A teraz będę musiał już kończyć. Do widzenia. Nie będzie listy sponsorów, a może i będzie, gdyż to jest środek tygodnia, a może zrobię to w piątek. Nie wiem, kiedy dopuszczę. Ale mam takie ciśnienie, że opuszczę zaraz. Trzymajcie się, panie.